Drodzy bracia, drogie siostry, chciałbym mówić na temat duchowej walki. To nie jest temat jakiś nam obcy. Kiedy on pojawił się w moim sercu, miałem takie odczucie, że nawet jest nam dość znany i może nawet nie tak rzadko o nim się mówi, ale jest ważny. Jest ważny, bo w zasadzie w pewien sposób całe nasze życie jest walką, ale kiedy stajemy się Bożymi dziećmi, stajemy się uczestnikami takiego duchowego boju, chociaż on jest takim bojem szczególnym. W liście do Efezjan, kiedy apostoł Paweł mówi o tej Bożej zbroi, mówi: bój toczymy. Bój toczymy. I tam mówi o tych siłach ciemności, które sprzeciwiają się Bogu, Bożym dzieciom, Bożemu Królestwu. W innym tłumaczeniu jest to określone: nasza walka, nasza walka. Ale to, co jest istotne, że tej walki nie toczymy o własnych siłach. I tam apostoł Paweł mówi o tej Bożej zbroi, używając takiego obrazu czegoś zewnętrznego, wyposażenia rzymskiego żołnierza. Mówi o, nazwę to tak, elementach duchowych naszego życia. O sprawach duchowych naszego życia, które mamy w Jezusie Chrystusie. Które mamy w Jezusie Chrystusie. I tylko w ten sposób możemy właściwie toczyć ten bój, tą walkę. Jest istotne, dlatego że czasem dziecko Boże słabnie w tej walce. Czasem odnosi takie kłamliwe wrażenie, że ona nie przynosi efektów. Chcę to podkreślić, kłamliwe wrażenie, że ta duchowa walka nie przynosi efektów. Czasem zmęczenie czy brak wytrwałości bierze górę. Dlatego jest tak ważne, abyśmy, jeżeli ktoś z nas coś takiego przeżywa, byli na nowo zachęceni. Wierzę, że to będzie się działo podczas tego nabożeństwa, kiedy teraz słuchamy Bożego Słowa. Apostoł Paweł w innym miejscu, w pierwszym liście do Koryntian, w 9 rozdziale, 26 wierszu mówi: tak walczę na pięści, jakbym w próżnię uderzał. Czyli uderza w przeciwnika, który się sprzeciwia w różnoraki sposób. Kiedy patrzymy na króla Hiskiasza w Starym Testamencie, kiedy olbrzymia armia asyryjska najechała na Judę, a w zasadzie otoczyła Jerozolimę i ten król asyryjski wysłał swoich dostojników, którzy stanęli przy murach Jerozolimy i zaczęli głośno mówić do Judejczyków, do mieszkańców Jeruzalemu, również do króla Hiskiasza i mówili rzeczy, aby wlać zwątpienie, aby złamać w nich tego Bożego ducha wiary. I wiecie, Hiskiasz nie toczył boju w tym znaczeniu, że wyszedł z żołnierzami, aby pokonać tą armię asyryjską, która była olbrzymia. W porównaniu do nich Judejczycy bardzo niewielką siłą dysponowali. Ale toczył bój z tym, co słyszał, co widział, co próbowało się wkraść w jego serce. Ale stoczył bój zwycięski I Pan dokonał wielkiego zwycięstwa. I podobnie ten bój wygląda w różnych trudnych, czasem i łatwych sytuacjach, czy łatwiejszych, może ma inny charakter. Podobnie ten bój wygląda, jeśli chodzi o nasze życie. Tak naprawdę Pan walczy za nas. Pan już zwyciężył na Golgocie, ale to nie oznacza, że nie toczymy boju i że nie powinniśmy toczyć boju. Potrzebujemy dawać odpór złym myślom, atakom diabła, niekorzystnym okolicznościom. Toczymy bój, walkę o zmianę różnych sytuacji, życia różnych ludzi, o wybawienie z różnych problemów, okoliczności. I ten oręż, broń, której powinniśmy używać, której możemy używać, to miecz ducha. Właśnie tam apostoł Paweł w tym 6 rozdziale listu do Efezjan mówi o nim. Miecz ducha, którym jest Słowo Boże. Nadzieja jest tak ważna, ta żywa nadzieja. Kiedy zostaliśmy wzbudzeni do nowego życia wraz z Panem Jezusem Chrystusem, On zamieszkał w nas, w naszym sercu pojawiła się Boża żywa nadzieja. I w liście do Hebrajczyków czytamy takie słowa. Pragniemy zaś, aby w obliczu całkowitej niezawodności nadziei, czyli ta nadzieja, ta żywa nadzieja nie zawodzi. W obliczu całkowitej niezawodności nadziei każdy z was aż do końca przejawiał to samo poświęcenie, a ja bym powiedział gorliwość, to zaangażowanie w ten bój, nadzieja. W Abrahamie czytamy w liście do Rzymian w 4 rozdziale, że wbrew nadziei, żywiąc nadzieję, uwierzył. Jest nadzieja, która ta żywa nadzieja, która przeradza się w wiarę. Przeradza się w wiarę. I u Abrahama, chociaż wszystko wyglądało w tej brew tej nadziei, on ciągle miał nadzieję i Boże Słowo nam mówi, uwierzył, a Boża obietnica się wypełniła. Bo ta nadzieja i wiara Abrahama były oparte na Bożej obietnicy. Nasza nadzieja i wiara są oparte na Bożych obietnicach. Amen? Amen. I teraz chciałbym przeczytać wam troszkę ze świadectwa pewnej siostry, która zachorowała na złośliwego raka i lekarze dali taką diagnozę, że czy zastosują terapię, chemioterapię, czy nie zastosują, a zostało jej bardzo niewiele życia. Oni nawet mówili, że to może być 2 tygodnie, może troszkę więcej. Troszkę mniej i po tej diagnozie, po tych wszystkich badaniach, to był rak wątroby. Ona mówi tak w tym świadectwie. Przyjechałam do domu i nigdy nie wróciłam już do szpitala, w którym leżałam. Jednakże moja rada brzmi, jeżeli masz raka i chemioterapia może ci pomóc, poddaj się leczeniu, jeśli tylko czujesz, że powinieneś to zrobić. Zrób to, odnośnie czego czujesz pokój w swoim sercu. Nie doradzam nikomu, by zrobił to, co ja uczyniłam, tylko dlatego, że zadziałało to w moim przypadku. Bóg działa w różnoraki sposób. Czytam to świadectwo, aby was zachęcić i aby w taki praktyczny sposób przez świadectwo tej siostry pokazać, jak ta walka może wyglądać, jak ten bój może wyglądać. Lekarze dawali mi tylko kilka tygodni życia, bez względu na to, czy będę poddana chemioterapii, czy też nie. Zdecydowałam się wrócić do domu, ale Bóg prowadzi każdego z nas indywidualnie. W tamtym czasie Bóg poprowadził mnie właśnie w ten sposób. Jak walczyłam ze strachem? Ludzie często zadają mi pytanie, czy walczyłam ze strachem. Jaka to była walka? Tu jest wykrzyknik, nie pytanik. Jak wielka to była walka, ja może dodam. Kiedy czułam się dobrze fizycznie, nigdy nie odczuwałam strachu. Ale kiedy byłam słaba i chora, strach oblewał mnie jak fala. Chcę być z wami szczera. Jestem żoną pastora i nauczyciela wiary, ale przede wszystkim jestem tylko człowiekiem. Mam myśli i uczucia jak każdy inny człowiek. Musiałam zmagać się z różnymi warowniami. Jestem zarejestrowaną pielęgniarką. Wiem, jak powinno funkcjonować moje ciało i zdawałam sobie sprawę z tego, że nie funkcjonuje ono prawidłowo. Niektóre rzeczy, jakie mówili lekarze, wniosły strach do mojego serca. Musiałam walczyć z tymi myślami. To jest wielkie pole walki, nasze myśli, nasz umysł. I wciąż czasami muszę się im przeciwstawiać. Nie tylko w tak dramatycznej sytuacji, w jakiej znalazła się ta siostra chora na raka, ale w różnych także innych obszarach, dziedzinach naszego życia, różnych okoliczności. Diabeł używał bólu, a potem mówił: umrzesz. Powiedz rodzinie, by cię pochowano w tej pięknej sukni. Dobrze w niej wyglądasz. I co ona robiła? Zastępowałam te myśli Słowem Bożym. I tu jest walka, drodzy bracia i siostry. To nie jest o tak. Ktoś jest wierzący, przychodzi diagnoza i on bierze Boże Słowo. Właśnie, trzeba wziąć Boże Słowo. Trzeba stoczyć walkę. Ręce opadają. Trzeba ręce podnieść. Może mi nawet dobrze mówić. Dzięki Bogu nie jestem w takiej sytuacji. Ale niemniej, czy dobrze, czy niedobrze, Boże Słowo zachęca nas do walki i mamy podstawy, aby ją podejmować. Bo jesteśmy Bożymi dziećmi. Bo nasze życie opiera się i jest w Bogu. Zastępowałam te myśli Słowem Bożym i mówiłam: długim życiem nasyci mnie i ukaże mi zbawienie swoje. To jest Psalm 91, 16 wiersz. Diabeł bombardował mój umysł każdym możliwym rodzajem strachu, zwłaszcza kiedy wszyscy spali. Czasem noce są krytyczne, kiedy przeżywamy jakieś problemy. Nie możemy spać, bo organizm jakoś jest tak pobudzony. A ja leżałam nie śpiąc i doświadczając ogromnego bólu. Ból intensywny, nieznośny ogarniał moje ciało. Walczyłam tak ciężko w środku nocy. Wtedy myśli od diabła zaczynały krążyć w moim umyśle. W ciągu wielu nocy leżałam nie śpiąc i ciągle modliłam się i przeciwstawiałam się duchowi strachu. Znowu walka. Modlitwa, przeciwstawianie się duchowi strachu. Czułam się zmęczona tym zmaganiem, ale nie przestawałam walczyć. Słowo Boże zawsze zachęcało mnie i powodowało, że czułam się lepiej. Ale szatan rzucał wyzwanie każdemu krokowi wiary, jaki robiłam. Za każdym razem, kiedy cytowałam Pismo, mówił: nic ci nie dało wyznawanie Bożego Słowa. Kwestionował każdą Bożą obietnicę. Kłamca i ojciec kłamstwa. Diabeł. Z każdym dniem, używając Słowa Bożego, stawałam się coraz mocniejsza. Czy prześladujący strach jest normalny dla chrześcijanina? Dzieli się takim ciekawym spostrzeżeniem. Raz zapytano mnie, czy to normalne dla wypełnionego duchem chrześcijanina, duchem świętym chrześcijanina. Nie wiem, co ty uważasz za normalne. Po prostu mówię ci to, przez co przechodziłam. W tym boju. Nie bądź krytyczny wobec ludzi, jeśli naprawdę nie wiesz, przez co przechodzą. Jeśli myślisz, że nie mają tyle wiary, co ty, nie oceniaj ich negatywnie. Staraj się zrozumieć to, przez co przechodzą. Bez względu na to, jak wiele rozumiesz, wciąż nie wiesz wszystkiego, czego doświadczają. W przeszłości byłam krytyczna wobec innych. Teraz wstydzę się tego, ponieważ wiem, przez co sama przeszłam. 2 lata po usłyszeniu wyroku śmierci z powodu raka zdecydowałam, że powinnam poddać się badaniom krwi, ponieważ moje wyniki badań ze szpitala nie były zbyt dobre. Wyniki badań potwierdziły, że Bóg dokonał cudu. Badania krwi były w normie. 7 badań na funkcjonowanie wątroby dowiodło, że wszystko jest w absolutnym porządku. Ani śladu raka. Chwała Bogu. I chcę wam powiedzieć, że upłynęło więcej lat i ta siostra była uzdrowiona. W Księdze Przypowieści Salomona, w 4 rozdziale, 20, 21 i 22 wiersz mówi tak. Synu mój, a ja dodam córko moja, zwróć uwagę na moje słowa. Nakłoń ucha do moich mów. Nie spuszczaj ich z oczu, zachowaj je w głębi serca, bo są życiem dla tych, którzy je znajdują i lekarstwem dla całego ich ciała. Tutaj jest zawarty pewien proces. Tu w tych wierszach znajduje się pewna drabina, z której trzeba skorzystać. Z której korzystamy, drodzy bracia i siostry. Z tym, że po tej drabinie nie wchodzimy do góry, chociaż w pewnym znaczeniu też, ale wchodzimy głębiej. Wchodzimy z tej rzeczywistości naturalnej do rzeczywistości ponadnaturalnej. Z tej rzeczywistości zewnętrznej do rzeczywistości duchowej. Z tej rzeczywistości zewnętrznej do rzeczywistości Bożej. I tu jest ta drabina. Jak ona wygląda? Po pierwsze mówi najpierw, zwróć uwagę na moje słowa. Na jakie słowa? Na te wszystkie słowa. Zwróć uwagę. Od tego się zaczyna. Zwróć uwagę. W jakiejkolwiek jesteś sytuacji, zwróć uwagę. Dalej mówi, nakłoń ucha. Gdzie tu też jest pewne staranie. To nie jest takie automatyczne. Wiele rzeczy chce zwrócić moją uwagę i myślę, że zwraca moją uwagę. Ale Bóg mówi, Bóg chce przyciągnąć moją i twoją uwagę. Mówi, zwróć uwagę na moje słowa. Dalej, nakłoń ucha. Tak wiele głosów. Nakłoń ucha do moich mów. Nie? Czyli zaczynam od tego najwyższego szczebla. Zwracam uwagę. Teraz nakłaniam ucha. Wchodzę trochę głębiej. Gdzie jest to ucho i kto mówi do tego ucha? Gdzie jest to ucho, drodzy bracia i siostry? Tu jest. Tu jest ucho. A kto tam jest przy tym uchu? Duch Święty. Amen? Amen. Nie spuszczaj ich z oczu. Gdzie tutaj już nie tylko zwrócić uwagę, ale niech cały czas to słowo będzie przed Twoimi oczami, przed Twoim umysłem, przed Twoim sercem. I teraz co? Schodzimy po tej drabinie, tak? Schodzimy szczebel po szczeblu i wchodzimy do serca, do tego centrum naszego życia. I co mówi? Zachowaj to słowo. Zachowaj to słowo. Nawet jeżeli go nie rozumiesz do końca. Nawet jeżeli okoliczności mówią inaczej. Zachowaj go. Niech ono działa. Zachowaj to słowo. Bo czym ono jest? To Boże Słowo życiem. Ja jestem życiem. Duch życia. Duch zmartwychwstania. Życiem. Ciągle mi się przypomina to świadectwo Marioli. Wszystko wyglądało, że już koniec. Modlili się i nagle lekarz mówi: proces umierania się odwrócił. Kto jest życiem? Jezus Chrystus, Duch Boży. Bo są życiem. Życiem. Dla tych, i co tu jest? Którzy je znajdują. Którzy je znajdują. Poznajemy. Poznajemy. Dlaczego to się nie dzieje z automatu? Bo w tym wszystkim Bóg chce nas mieć blisko. Chce nas mieć blisko, chce mieć społeczność, chce mieć relacje, chce rozmawiać z nami, chce nas uczyć, chce nas czynić podobnymi, czyni nas podobnymi do siebie. I lekarstwem dla całego ich ciała. Dotyczy to uzdrowienia, ale dotyczy to całej naszej kondycji. Zdaje się, że to tak fachowo się mówi psychosomatycznej, która jest powiązana. Wiecie, psycho to jest dusza, nasze serce, a soma to ciało. Wiecie? I my to czasem rozdzielamy, aby pewne sprawy teologiczne wyjaśnić. Ale tak naprawdę to jak to rozdzielić? Gdzie jest dusza? No, mówimy tu gdzieś, nie? Ale jak rękę tam komuś odetną, nie mi, to tej duszy nie jest mniej. Dla całej naszej kondycji, lekarstwem dla całego ich ciała, dla całego ich ciała. I w innym miejscu Pan Jezus mówi: baczcie więc, jak słuchacie. Bo jeżeli właśnie tak jak tu mówi Boże Słowo w przypowieściach Salomona, zwracamy uwagę, nakłaniamy, nie spuszczamy z oczu, zachowujemy, to będzie nam dodane. Baczcie więc, jak słuchacie, albowiem temu, który ma, będzie dodane, a temu, który nie ma, to, co sądzi, że ma, zostanie odebrane. Jak słuchamy? Czego słuchamy? Kogo słuchamy? To się wiąże jedno z drugim. Teraz chciałbym parę słów powiedzieć o modlitwie. Też w tym szóstym rozdziale listu do Efezjan, kiedy już Paweł powiedział o tej duchowej, Bożej zbroi, mówi tak: w każdej modlitwie, gdy tylko zanosicie prośby, módlcie się w duchu bez względu na porę. W tym celu czuwajcie z całą wytrwałością i wstawiajcie się za wszystkimi świętymi. Ta modlitwa jest zaangażowana w bój. Albo inaczej mówiąc, bój toczymy przez modlitwę. To świadectwo tej siostry również o tym mówiło. Ale ma to szerszy wymiar. Może to dotyczyć naszego życia. Może to dotyczyć innych, braci, sióstr, kogoś z rodziny, jakichś ludzi, jakiegoś człowieka, jakiejś sytuacji. W liście do Tymoteusza apostoł Paweł, abyśmy modlili się o tych, którzy są u władzy. I tutaj mówi: z całą wytrwałością, czuwajcie z całą wytrwałością, gdzie jest tu znowu pewien wysiłek, stawiajcie się za wszystkimi świętymi. Stawiajcie się przy tym za mną. I to jest ciekawe, apostoł Paweł, który tak skutecznie zwiastował Ewangelię, prosi Efezjan, prosi wierzących kościół w Efezie: stawiajcie się przy tym za mną, aby gdy otworzę usta, dane mi były odpowiednie słowa do odważnego głoszenia tajemnicy dobrej nowiny. Odpowiednie słowa do odważnego głoszenia tajemnicy dobrej nowiny. Pan Jezus modlił się o Piotra. Szymonie, Szymonie, oto szatan wymógł, aby was przesiać jak pszenicę. Ja natomiast błagałem za tobą, aby nie ustała twoja wiara. Pan Jezus jest arcykapłanem. My jesteśmy tym królewskim kapłaństwem. I rolą kapłana, kapłan jest pewnego rodzaju pośrednikiem. Jest kimś, kto staje pomiędzy. I właśnie już robiliśmy to dzisiaj, modliliśmy się o naszego brata Leszka w różnych sytuacjach. W różnych sytuacjach. Myślę, że Duch Święty prowadzi nas, przypomina nam różne osoby, sytuacje, braci, siostry, kogoś z rodziny. Toczymy bój i tu jest ważne, abyśmy to czynili z wiarą. Bóg słyszy, odpowiada, działa. Bóg słyszy, odpowiada, działa w cudowny sposób. I chciałbym znowu tutaj przytoczyć to, co o tym mówi, a w zasadzie pisze, bo będę czytał takie fragmenty pastora Jima Cymbali. Rzadko myślimy o tym, że uczynienie nas mężami i kobietami modlitwy znajduje się bardzo wysoko na liście Bożych priorytetów. Bóg chce, byśmy zrozumieli w głębi serca, czym naprawdę jest modlitwa z wiarą. On chce, żebyśmy modlili się z serca, a nie tylko z głowy. W rzeczywistości to jedyny sposób modlitwy. I cytuję tutaj pewnego metodystycznego apostoła modlitwy, który żył ponad 100 lat temu. Nazywał się Bounce i on o modlitwie mówi tak: modlitwy muszą być rozgrzane do czerwoności. Tylko gorliwa modlitwa jest przemożna i skuteczna. Jakub w swoim liście w 5 rozdziale, 16 wierszu pisze, nawiązuje do Elizeusza i mówi: wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. A ja bym to usilna zinterpretował gorliwa, gorliwa, wiele może, gorliwa, czyli pewien bój w modlitwie, pewna nieustępliwość, pewna wytrwałość. I dalej ten właśnie metodystyczny apostoł modlitwy, Bounce, mówi tak: oziębłość ducha szkodzi modlitwie. W chłodnym klimacie modlitwa nie może przeżyć. Zimne otoczenie mrozi nasze prośby i wysusza krynice błagania. To ogień nadaje modlitwie jej moc. Żar duszy tworzy atmosferę sprzyjającą modlitwie, ponieważ rozpala naszą gorliwość. Modlitwa wspina się do nieba po płomieniach, a ogień to nie tylko chaos, żar czy dźwięk. Ogień to pasja, coś, co płonie i świeci. Nie chodzi tu tylko o głośność, chociaż może się to i my się często tak się to wyraża, Ale nie tylko o to chodzi. Chodzi właśnie o serce, o tą gorliwość, o tą pasję serca. Anna, czytamy o niej, mama Samuela, proroka Samuela, matka proroka Samuela, żona Elkany, nie mogła mieć przez długi czas dzieci. I czytamy, że kiedy tak oni tam co roku szli do świątyni, ta druga żona, którą miał Elkana, zawsze sprawiała jej przykrość. I czytamy, że z goryczą w duszy modliła się ona do Pana i bardzo płakała. Jestem przekonany, że to była gorliwa modlitwa. To była potrzeba jej serca. Gorliwa modlitwa. To Duch Święty, zgodnie z listem do Rzymian, tu już znowu wracamy do pastora Cymbali, 8:26, wspiera nas w niemocy naszej, ucząc jak naprawdę modlić się zgodnie z wolą Bożą. Wierzę, że się w tym również rozwijamy, drodzy bracia i siostry. Dlaczego się rozwijamy? Bo rozpoczyna się od zwrócenia uwagi na Boże Słowo. Bo Duch Święty nas w tym prowadzi. Bo nakłaniamy nasze uszy. Bo nakłaniamy, zachowujemy w naszych sercach Boże Słowo, a Duch Święty nas pobudza i prowadzi w modlitwie. Wspiera nas w niemocy naszej, ucząc jak naprawdę modlić się zgodnie z wolą Bożą. Kiedy gasimy tę aktywność Ducha Świętego, Bóg często posługuje się różnymi okolicznościami, by ją na nowo rozpalić. Nie powinniśmy się na to skarżyć. Powinniśmy raczej cieszyć się z tego i współpracować z Bogiem według planu, jaki ma On dla naszego życia. Pewnego razu pastor Cymbala znalazł się w pewnym kościele w Dallas i wygłosił tam kazanie na temat wzywania imienia Pana. I nawiązuje do tej sytuacji właśnie, kiedy tam był i głosił to kazanie. Opowiedziałem o rozterkach, jakie przeżywaliśmy, gdy nasza najstarsza córka, zbuntowana nastolatka, 2,5 roku, odwróciła się od Boga i porzuciła rodzinę. W innej książce, którą napisał pastor Cymbala, czytałem o tej sytuacji, on tam więcej o tym pisał. Próbowali różnych sposobów. Ona w ogóle gdzieś tam wyjechała, był z nią utrudniony kontakt, tak się zbuntowała, nie chciała mieć, tak można powiedzieć, nic do czynienia ze swoimi rodzicami, ze swoją rodziną. I przez różnych pastorów, kaznodziei próbowali do niej dotrzeć, aby jakoś wpłynąć na nią, na zmianę jej życia i żadne z tych prób nie powiodły się. I co dalej? On właśnie tam, mówiąc to kazanie, mówił o wtorkowych nabożeństwach modlitewnych, kiedy cały Kościół wstawiał się za Chrissy, tak ona miała na imię, z taką pasją, że słuchając nas z boku, można byłoby pomyśleć, że to sala porodowa. Cię przypomina mi się taka sytuacja parę lat temu, mój kuzyn, który zmarł, też zachorował na raka. I kiedy znalazł się w takiej sytuacji, on wyrósł w wierzącej rodzinie, ale później nie chodził do zboru. Co tam było w jego sercu, trudno mi do końca powiedzieć. W każdym razie, kiedy już był w takiej bardzo, bardzo trudnej sytuacji, przyszedł na jedno z naszych nabożeństw. I pamiętam jego determinację, wiecie. On wyszedł tu do przodu, zbór się modlił, było dość głośno, a on się tak głośno tu nie patrzył na nic. On się tak głośno modlił, że było go słychać prawie w całej sali. Prawie w całej sali. I to mi się kojarzy tutaj. kiedy oni wstawiali się za tą córką z taką pasją, że słuchając nas z boku można byłoby pomyśleć, że to sala porodowa. I on właśnie o tym mówi tam na tym nabożeństwie, w tym kazaniu o wzywaniu imienia Pana. Potem zrobił wezwanie, aby podeszli ci, którzy są w podobnej sytuacji, których dzieci może w jakiś podobny sposób przeżywają, zachowują się i modlili się. I modlili się na zakończenie. I później znalazł się 10 miesięcy około znowu tam w tym zborze. I kiedy zakończyło się nabożeństwo, po tym nabożeństwie podeszła do niego pewna kobieta, przywitała się z nim, uśmiechnęła się i powiedziała do niego tak. Czy pamiętasz, o czym mówiłeś tu ostatnim razem? Zapytała. No on mówi, że tak, że mówił właśnie z Księgi Rodzaju o wzywaniu imienia Pana. I mówiłem o wzywaniu imienia Pana w najciemniejszych chwilach naszego życia. Wtedy opowiedziała mi o tym, jak jej córka odeszła od Boga, łamiąc serce całej rodzinie. Wyznała, że moje kazanie przekonało ją, że powinna wierzyć Bogu i odważnie walczyć o duchowe odrodzenie córki. I Bóg wysłuchał jej wołania. Drodzy bracia i siostry, Bóg zachęca nas do walki w różnych dziedzinach i na różnych obszarach, o różne sprawy, o różne osoby, o różne miejsca. Bo Bóg jest wszechmogącym tym samym i czyni zmiany, czyni cuda. Potrzebuje mnie i ciebie, potrzebuje nas, abyśmy toczyli tą walkę, abyśmy nie ustawali, abyśmy dzisiaj byli zachęceni i na nowo powstali. Niech ta pasja płynie z naszego serca, a będziemy oglądać Boże odpowiedzi. Amen. Amen. Z radością opowiedziało o ogromnych zmianach, jakie nastąpiły w życiu jej córki. I ostatni aspekt, który chciałbym poruszyć. Może będziecie troszeczkę zaskoczeni, że łączę to z walką, ale może bardziej chodzi tutaj o takie staranie. A chcę powiedzieć o jedności. O jedności. I przeczytam najpierw z Ewangelii Mateusza z 18 rozdziału. Ponieważ wierzę, że to się łączy z tym wszystkim, że to jest bardzo istotny aspekt. Bardzo istotny aspekt. I tutaj w 18 rozdziale, 19-20 wiersz Ewangelii Mateusza, Pan Jezus mówi, nadto powiadam wam, że jeśliby dwaj z was na ziemi uzgodnili swoje prośby o jakąkolwiek rzecz, otrzymają ją od Ojca mojego, który jest w niebie. Albowiem gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich. A kiedy patrzymy na te słowa Pana Jezusa, to one są w takiej oprawie. Wcześniej korekty, a później przebaczenia. Jedność, wcześniej korekta, a później przebaczenie. One są powiązane z tą jednością. Psalm 133, Psalm 133 mówi tak. Mówi o olejku spływającym na brodę, na szaty Aarona. O jak dobrze i miło, gdy bracia, a ja dodam, i siostry w zgodzie mieszkają. Jest to jak cenny olejek na głowie, który spływa na brodę Aarona, sięgającą brzegu jego szaty. Jest to jak rosa Hermonu, która spada na góry Syjonu, Tam bowiem Pan zsyła błogosławieństwo, życie na wieki wieczne. Ten olejek to obraz Ducha Świętego. To obraz Ducha Świętego. A teraz, kiedy przejdziemy do czasów nowożytnych, Dziejów Apostolskich, 4 rozdziału, 32 wiersza, czytamy tam o wierzących, że u tych wszystkich było jedno serce i jedna dusza. I co tam się działo? Kiedy Piotr i Jan, po tym jak przez moc Jezusa Chrystusa został uzdrowiony chromy przy świątyni i Piotr przemówił tam do tych, którzy się zgromadzili do tego zbiegowiska w związku z tym uzdrowieniem, i pojawiła się straż świątynna i aresztowali Piotra i Jana, a potem stawili ich przed radą i zabronili im głosić w imieniu Jezusa, to oni, kiedy ich wypuścili, przyszli do wierzących, do zboru i opowiedzieli im o tym wszystkim. Ci zaś, i to czytamy w 4 rozdziale, 24 wierszu, gdy to usłyszeli, jednomyślnie podnieśli głos do Boga. Jednomyślnie podnieśli głos do Boga. I kiedy tak jednomyślnie podnieśli głos do Boga, gdy skończyli modlitwę, zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i głosili z odwagą Słowo Boże. I głosili z odwagą Słowo Boże. I powoli zbliżając się do końca, wrócę jeszcze do tego listu do Efezjan, ale tym razem do 4 rozdziału. I apostoł Paweł mówi tu tak: zachęcam was zatem ja. Czyli zachęca Paweł. Za Pawłem zachęcam was i ja. Ale przede wszystkim zachęca was i na i mnie Pan, tak? Więzień w Panu, abyście żyli w sposób godny powołania, którego staliście się uczestnikami. Postępujcie z wszelką pokorą i łagodnością. Cierpliwie znoście jedni drugich w miłości. Dokładajcie starań. Dokładajcie starań. Muszę dołożyć starań. Musisz dołożyć starań. Każdy z nas, każde Boże dziecko, każdy członek żywego Kościoła Jezusa Chrystusa musi dołożyć starań. Nikt nie jest zwolniony. Nikt. Dokładajcie starań, by zachować jedność ducha. Jeden duch. Niepodzielony, prowadzi do jedności i ten duch jest we mnie i w tobie, a jednak muszę dołożyć starań. Tu będę mówił, bo tu jestem za głośny dla was. Muszę dołożyć starań. Muszę dołożyć starań. Ja i ty, każdy. Amen?
Amen.
Amen. By zachować jedność ducha w spójni pokoju. Jedno ciało i jeden duch. Jak też zostaliście wezwani do jednej nadziei związanej z waszym powołaniem. Jeden Pan. Jedna wiara. Jeden chrzest. I nie chciałbym, żebyśmy myśleli za daleko. Chciałbym, abyśmy myśleli o konkretnym zborze, o tym zborze. O tym Kościele. Tu jesteśmy. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. Dokładając starań. Czy tu może być jakaś walka? Czy tu może być jakaś walka? Czy tu może być jakiś bój? Tu jest mowa o pokorze, o łagodności, o cierpliwości, o miłości, o pokoju. Apostoł Paweł mówi, mówiąc właśnie o walce, mówiąc o tym uderzaniu pięściami w cel, umartwiam ciało moje i ujarzmiam. W jakim celu? Aby żyć nie według ciała, ale według ducha. Aby owoc ducha się przejawiał, aby się rozwijał. A owoc ducha to pokora, łagodność, cierpliwość, miłość, pokój. Amen? Amen. Ten Duch Boży jest w tobie i we mnie. Jest w tobie i we mnie. Ten Duch Boży działa. Jeżeli tylko dołożę starań, to ciało będzie się budować. Rzeczy będą się zmieniać. Okoliczności będą się zmieniać. Ludzie będą się zmieniać. Atmosfera będzie się zmieniać. I ona się zmienia. Chwała Bogu. Chwała Bogu. Drodzy bracia i siostry, czy to słowo do was mówiło? Czy możecie się z nim zgodzić? Czy chcecie je zastosować? Amen. To możemy tylko poprosić, Panie Jezu, dopomóż nam w tym. Amen. I podziękować. I zaśpiewać zespołem. Proszę, powstańmy, drodzy. Panie Jezu, tak dziękuję Ci za Twoje cudowne działanie w moim życiu, w życiu moich braci, sióstr, za cudowne działanie teraz. Panie Jezu, teraz, kiedy słuchamy Bożego Słowa, kiedy Ty mówisz przez Twoje Słowo, kiedy dotykasz naszych umysłów, naszych serc i naszych ciał. Dziękuję Ci, że Twoje Słowo jest żywe i skuteczne i że przed Tobą nic nie jest zakryte. I dziękuję Ci, że przez Twoje Słowo nas zachęcasz i dajesz nam siłę i wzbudzasz pasję w naszych sercach i odnawiasz, Panie, i obdarzasz nas tym duchem ochoczym, tym duchem chętnym, Panie, bo jesteś zwycięzcą, a my w Tobie jesteśmy zwycięzcami i z tego się radujemy i Ciebie uwielbiamy i chwałę Ci oddajemy. Halleluja. Amen.